Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radia Nadzieja jest prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Panie prezydencie, od nowego roku samorządowe becikowe w Łomży wyniesie 1500 zł, czyli będzie one wyższe o 1000 zł. Początkowo wnioskował pan o podwyższenie becikowego do 1000 zł. Przyjazna Łomża na sesji chciała, by to było 1100 zł, a po przerwie powiedział pan, że przebijam 1500 zł. Trochę ta sytuacja przypominała ten program Awantura o kasę, który prowadził Krzysztof Ibisz.
Oczywiście, różne można mieć porównania, ale jeżeli chodzi o sam program samorządowy becikowy, jest to program, który został wprowadzony 2016 roku. W pierwszej kadencji, kiedy ubiegałem się o urząd prezydenta miasta Łomża, był to jeden z głównych moich celów do zrealizowania i cieszę się, że zyskuje on taką dużą akceptację nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta, ale także wśród radnych, bo ten pomysł samorządowego becikowego został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską. Zastanawialiśmy się w gronie radnych z mojego klubu, jako koncepcję przyjąć, o ile też te samorządowe becikowe powinno wzrosnąć. Pojawiały się różne propozycje, nawet bym powiedział takie daleko idące, wykraczające poza to sumę 1500, nawet 2000 zł, ale z racji tego, że wiemy, że to jest już też koniec tej kadencji, żeby nie wywoływać może aż tak dużych emocji u niektórych, zdecydowaliśmy się zaproponować na początku kwotę 1000 zł. Nie ma niestety teraz komisji w Radzie Miejskiej, więc nie ma możliwości przedyskutowania tego tematu na komisjach merytorycznych. Ja odbywam spotkanie z przewodniczącymi klubów przed sesją w poniedziałek. Taka propozycja inna niż ta zaproponowana nie padła. Padła ona trochę, tak powiem, zaskakująco pewnie dla wielu osób, kwestię przebicia 100 zł i rozpętania gdzieś tam dyskusji, ale bardzo dobrze, bo tutaj my jako klub radnych, ja jako prezydent miasta, byliśmy skłonni do tego, żeby ta suma była jak najwyższa, bo te samorządowe becikowe widzimy, że się sprawdziło, że ten pomysł z pierwszej kadencji powinien być kontynuowany, korzystają na tym rodziny, ten pomysł też rozszerzaliśmy, bo oprócz wsparcia w formie samorządowego becikowego przecież jest to też przekazanie kocyków, również karnet na pływalnię, czy też inne potrzebne rzeczy, które są dla rodziców w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach niezwykle potrzebne, niezbędne do tego, żeby pielęgnować się dzieckiem, więc to jest cały pakiet wsparcia od samorządu miasta i cieszę się, że tak on jest też widziany przez innych radnych, więc jest to na pewno dobra informacja dla łomżyńskich rodzin.
Powiedział pan, że ten program się sprawdził, no ale pytanie, czy podwyższenie becikowego nawet o 1000 zł, czy ono wpłynie w jakiś sposób na dzietność w Łomży? Czy to jest trend, którego nie da się odwrócić, a to jest po prostu taka pomoc finansowa, która za bardzo nie wpłynie na to, czy tych dzieci będzie więcej, czy mniej?
I tak jak pan redaktor powiedział, pod tym kątem też trzeba byłoby rozpatrywać ten program, bo jest to wspieranie łomżyńskich rodzin. Oprócz państwowego becikowego, oprócz wsparcia przecież już od następnego roku 800, plus oprócz innych też działań, które my jako samorząd miasta realizujemy, to przecież budowa przedszkoli, przedszkole publiczne numer 5, żłobków też przecież, żłobek powstaje, remontujemy szkoły, no to trzeba też pokazywać nasz samorząd jako samorząd przyjazny rodzinie, samorząd, który wspiera młode rodziny i to jest jeden z elementów, wielu elementów realizowanych przez nasze miasto, które wpływają też na pozytywny wizerunek postrzegania Łomży nie tylko w oczach mieszkańców, ale też osób, które może rozważają zamieszkanie w Łomży i tutaj też ulokowanie swojej funkcji życiowej na następne lata.
Te 1500 zł to jest dużo w skali województwa podlaskiego? Jak to wygląda w innych samorządach?
te sumy są różne. Nasz samorządowy Becikowy wspólnie z samorządowym Becikowym w Wasilkowie są to najwyższe sumy, które są wypłacane dla rodziców nowonarodzonych dzieci. Z reguły oscyluje to w granicach 1000 zł w innych samorządach. Są też samorządy, które nie preferują takiej formy wsparcia i w ogóle nie ma samorządowego Becikowego, więc jeżeli chodzi o sumę, to tutaj wspólnie z Wasilkowem jesteśmy tymi samorządami, które wspierają swoich mieszkańców najwyższą kwotą.
Wczoraj radni przyjaznej Łomży, radna Juskowiak, radny Tadeusz Kowalewski na zwołanej konferencji prasowej mówili o tym, że budowa Książnicy Łomżyńskiej w miejsce obecnej siedziby biblioteki przy ulicy Długiej jest złym pomysłem, bo po pierwsze konserwator zabytków ma co do tego dużo zastrzeżeń, a drugie nie wiadomo, czy starczy pieniędzy na te inwestycje. I wzywają panu do tego, aby pan się jeszcze zastanowił. Pan się wsłucha w te wezwania?
Szanowni Państwo, temat Książnicy Łomżyńskiej, tak zwanej mediateki, jest to temat, który w samorządzie miasta już procedujemy od dłuższego czasu, więc powiem szczerze, jestem zaskoczony taką formą też wyrażania swojej opinii przez radnych, o których Pan tutaj wspomniał. Może kwestia zbliżających się wyborów też zmotywowała te osoby do większej aktywności, gdyż pragnę przypomnieć, że 25 marca 2021 roku już wysłaliśmy listę projektów strategicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o wpisanie ich do kontraktu programowego Województwa Podlaskiego. I na tej liście znajdował się już projekt mediateki Książnicy Łomżyńskiej. Urząd Marszałkowski uwzględnił to zadanie w funduszach europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Pierwotnie była to ulica Długa, o której tak radni wspominają po prawie zaraz 3 latach będzie, tak? Więc mówimy tutaj o okresie ponad dwuletnim, 2,5-letnim, kiedy w przestrzeni publicznej pojawił się temat i oczywiście w międzyczasie i to te lokalizacje, o których też tutaj ci radni wspominają, o których wspominał zastępca prezydenta Andrzej Garlicki na sesji Rady Miejskiej w Łomży. Były to propozycje, które my w międzyczasie rozważaliśmy. Kwestia budynku sądu rejonowego, ten temat też był przez nas rozpatrywany. Kwestia działki przy ulicy Katyńskiej. Temat, powiedziałbym, bardzo mocno też przedyskutowany w różnych gremiach. Szkoda, że wówczas też radni nie dyskutowali. Nie pojawiły się takie z ich strony propozycje, ale byli mieszkańcy i ci mieszkańcy też jasno wyrazili swoją opinię, że jednak Park Jana Pawła II, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Ja pamiętam, jak duża część z tych radnych, która też dzisiaj głośno mówi o tym pomyśle, w ogóle była przeciwko budowie Parku Jana Pawła II, kiedy było to mocno poddane krytyce, że ten park jest realizowany, że może warto coś innego zrobić, że pojawia się tam tylko alejki. Ja spokojnie tłumaczyłem, że kwestia kilku lat i ten park będzie naszą wizytówką. I dzisiaj on jest i dzisiaj te osoby o tym też głośno mówią, ci radni, tak, którzy też oponują wiele moich pomysłów. I w momencie, kiedy też temat pojawił się budowy mediateki, możliwości takiej w ogóle, które z naszej strony, gdzie rozważaliśmy różne koncepcje też, dodatkowe, żeby dać sobie szersze pole do dyskusji, to wówczas też pojawiły się głosy i mieszkańców Łomży, no że nie chcą jednak budynków w parku, bo
a
no, to się kłóci.
A radnych mówi, że rozmawiali z wyborcami, z mieszkańcami i że oni chcą, żeby tam była ta mediateka.
To świadczy o tym, że mamy demokrację, tak? Akurat można porozmawiać, no mówię, tutaj na pewno nie są ci radni wyrazicielami całej społeczności. Tak samo ja, jak jeżeli mówię, tak? Ja mówię o osobach, którzy też, a takie osoby przecież często protestowały, jeżeli mówiliśmy o tym, że chcemy zrobić małą gastronomię w Parku Jana Pawła II, to też duże głosy były krytyki, że ta gastronomia nie powinna być w parku. Jak pojawił się temat budynku w parku, to też te osoby przychodziły, dodatkowe inne osoby przychodziły, które mieszkają w pobliżu, które jasno stwierdziły, że według nich ten budynek w tak pięknym parku, gdzie mówimy o zieleni, o dbaniu o przyrodę, o pięknym wizerunku, że jednak jest to betonoza w parku, więc dziwi mnie trochę to zachowanie. Ja z tymi mieszkańcami też, oni w momencie, kiedy takowa informacja się pojawiła, oni też do mnie przyszli, my rozmawialiśmy, tych radnych nie było, oni dzisiaj akurat głośno o tym mówią, więc też mówimy o czasie, gdzie tak naprawdę już decyzje zapadły, tak? Więc nam zależy na tym, żeby te środki wygospodarować, bo tego czasu też już nie ma, można powiedzieć. Można było to rozpatrywać rok, dwa lata temu, takie propozycje przedkładać. Dzisiaj musimy te środki, 10 milionów euro, jak najszybciej też wygospodarować. Wiemy o tym, że ta inwestycja będzie trudna, ale przecież mamy możliwość, oprócz tego, że powstanie ta mediateka, to też również dokonać inwestycji w postaci właśnie remontu tejże kamienicy. Jak wiemy o tym, musimy też jako miasto w budynkach użyteczności publicznej dostosowywać do funkcjonowania w ramach programu Dostępność Plus nasze budynki. No i tutaj też między innymi jest to duży argument za tym, że te środki, oprócz tego, że powstanie mediateka, to również też w ramach zasobów miasta, przecież jesteśmy właścicielami tego budynku, wyremontujemy ten budynek, chociaż nie ukrywam i to wiemy od początku, że to wskazują na to też rozmowy, że ta inwestycja jest i będzie tak trudna, bo te dyskusje i te rozmowy, które gdzieś tam toczą się, kiedy mówimy o zabytkach, no to są na pewno tutaj z naszej strony też to wymaga większej pracy, więc jesteśmy świadomi tego, że tej pracy na pewno przy tej realizacji, tej lokalizacji będzie więcej niż na przykład w budynku, ale w mojej ocenie mniej na pewno będzie protestów społecznych, bo już pojawiały się też grupy osób, które mocno zaczęły kwestionować chociażby lokalizację tejże mediateki w parku Jana Pawła II.
Radny Domasiewicz wskazuje na przykład właśnie na opinię konserwatora zabytków, że to może być trudne do zrealizowania, co sam miał powiedzieć. No i dwa, że mówi, nie mamy konkretnej wiedzy, ile remont budynku biblioteki na ulicy Długiej miałby kosztować. No i tutaj porównuje tę sytuację do przebudowy Starego Rynku.
Oczywiście każda inwestycja, tak jak państwo widzicie, tak, jeżeli rozpoczynamy inwestycje, no to też czasami zdarza się, że mamy inne czynniki, które wpływają na to, że te ceny albo są większe, albo są mniejsze, tak, bo to przy różnych inwestycjach też różnie wyglądało, więc takie ryzyko zawsze jest, jeżeli chodzi. Wiemy o tym, tak, no bo to, co przed chwilą powiedziałem, te rozmowy na pewno z konserwatorem zabytków nie należą do łatwych, ale wiele rzeczy też już było realizowanych wspólnie z konserwatorem zabytków, gdzie wymagana była tutaj zgoda i te inwestycje zostały zakończone sukcesem, tak samo jak Stary Rynek. Też na początku przywołam park, przywołam Stary Rynek. Też głosy się pojawiały odnośnie zieleni. Wiem, jak ta dyskusja też wyglądała z konserwatorem zabytków. Dzisiaj się wiele osób, które negowało tę inwestycję, podziwiają, że ten Stary Rynek staje się coraz piękniejszy. Tak jak mówiłem, będzie więcej zieleni, będzie więcej rzeczy, które też będą uatrakcyjnią ten Stary Rynek, więc przy inwestycjach, tak jak w ogóle przy pracy w samorządzie, też trzeba trochę spokoju, a nie działać na pewnych hasłach i pewnej propagandzie, która na pewno jest przyjemna dla niektórych, ale w naszym działaniu liczą się konkrety, liczą się rzeczy, które realizujemy i z tego tak naprawdę jesteśmy też przez mieszkańców rozliczani.
I nie ma obawy, że pieniędzy zabraknie na realizację tej inwestycji?
Powiem tak, pieniędzy akurat mamy możliwości, tak jak tutaj radni, tak, chociaż mówię, no też radnym byłem przez dwie kadencje, więc potrafię rozróżnić sobie też branie odpowiedzialności za inwestycje i też szukania możliwości wsparcia i dodatkowych środków, niż na przykład mówienie czasami w próżni pewnych rzeczy. Więc jest to na pewno ważne, żeby potrafić się rozróżnić i odnaleźć się tak w jednej czy w drugiej sytuacji, ale jeżeli chodzi o środki, to my te środki, zresztą myślę, że tutaj też dobre informacje, staramy pozyskiwać je z różnych źródeł i takie nawet jeżeli tych środków mogłoby zabraknąć, załóżmy ileś, tak, no bo tu mówimy o też dużej inwestycji, to my zawsze szukamy alternatywnych jeszcze dodatkowych źródeł finansowania, chociażby ZIT-y, też piękna inicjatywa na następną kadencję, 135 milionów złotych, więc zawsze możliwość jest tego, że te środki można też pozyskiwać z innych źródeł. Tutaj w ramach kontraktu oczywiście te środki są pozyskiwane, ale też byliśmy mile zaskoczeni, bo przecież fundusze norweskie, środki, na które pozyskaliśmy duże pieniądze, które miały być przecież wykorzystane w ramach budowy bulwarów i tu mówimy o przecież dużych środkach, milionach, to udało nam te środki przenieść na inwestycje. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 5, o której też niektórzy radni, już nie będę z imienia nazwiska, bo tutaj pan redaktor sobie pozwala na to, żeby przywołać tylko niektórych radnych, bo radnych mamy 23. Głośno mówili, że wkład własny miasta jest duży. No ale dzięki temu, że te środki przenieśliśmy z bulwarów na budowę hali sportowej przy Piące, mamy dodatkowe źródła chociażby z NFOŚ-u, mamy źródła od marszałka, to się może na końcu okazać, że tak naprawdę miasto procentowo bardzo mało dołożyło do tej inwestycji, a bulwary realizujemy w ramach ZIT-ów, gdzie też mamy praktycznie tutaj pełne dofinansowanie i tak może się okazać w przypadku Księżnicy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych środków zabraknie, bo tego dzisiaj nie wiemy, ale mówię, rolą dobrego gospodarza jest też szukanie innych możliwości, niż nie tylko skupianie się na jednym możliwym projekcie.
Panie prezydencie, a na jakim etapie jest Karta Mieszkańca Łomży?
Karta Mieszkańca Łomży jest to projekt, który my musimy zrealizować w ramach funduszy norweskich. Te fundusze norweskie już w kwietniu następnego roku się nam kończą. Szereg projektów miękkich zrealizowaliśmy. Tak jak wspomniałem przed chwilą, bulwary, które były tutaj głównym jakby celem do zrealizowania, one będą zrealizowane w ramach ZIT-u. Tutaj mamy bardzo dobrą informację, że taką zgodę otrzymaliśmy. Mamy piątkę. No i właśnie karta mieszkańca jest jednym z tych projektów miękkich, które do kwietnia następnego roku musimy zrealizować. Są bardzo już zaawansowane prace w Urzędzie Miejskim, tak żeby ta karta do tego terminu, obligatoryjnego terminu, została już udostępniona mieszkańcom. Na pewno ona będzie, bo też pytanie wielu osób, co w tej karcie będzie, tak? Ta karta da możliwości korzystania z już istniejących zniżek. Pojawią się też nowe zniżki, które też będą dla mieszkańców posiadających takową kartę i perspektywa też rozbudowy tej karty, bo my mamy na to środki, tak? No bo często nawet radni pytają o środki. Mamy środki w ramach funduszy norweskich na wprowadzenie tej karty, ale w tej wersji podstawowej. Jeżeli taka wola będzie w następnych latach, żeby tę kartę rozbudowywać, chociażby można przecież, wiele kart jest mieszkańca, że można płacić taką kartą w sklepach, ona też pełni inne funkcje, to taka możliwość na pewno się pojawi, ale póki co na razie chcemy, żeby ta karta to była karta, w ramach której i te zniżki, które mają seniorzy i duże rodziny, i dodatkowe też zniżki, które proponuje chociażby MOSIR.
Czy to byłyby zniżki na przykład na korzystanie z komunikacji miejskiej?
Jak najbardziej.
Wejście do basenu?
Jak najbardziej, tak też to, tak na to myślimy. Oczywiście forma już niebawem też się ukaże, tak, w przestrzeni publicznej, jak dokładnie ta karta będzie wyglądała, ale tak jak powiedziałem, do kwietnia następnego roku już te środki, które mamy z funduszy norweskich, będziemy chcieli wykorzystać i tą kartę mieszkańca uruchomić.
Zbliża się koniec roku, jak koniec roku to sesja budżetowa. Jak przebiegają rozmowy z radnymi?
Takie rozmowy już się odbywają. Oczywiście dla mnie jako prezydenta, który już pełni funkcję drugą kadencję, to też są przewidywalne często te rozmowy, bo wiem już, czego od niektórych radnych można się spodziewać, którzy radni zwracają uwagę na pewne kwestie, które zresztą co roku gdzieś przy budżecie też te tematy stają się artykułować.
I są to merytoryczne rozmowy, czy raczej nie, bo nie na przykład?
Powiem tak, ja nie chcę krytykować radnych, tak, bo tutaj nie jest moją rolą, żeby dokonywać krytyki i oceny. Oceniają to mieszkańcy. Niedługo wybory samorządowe, więc na pewno takie ocenie ci radni, którzy zdecydują się wystartować, będą poddani. Moją rolą jest to, żeby ten budżet miasta został uchwalony i często nawet jeżeli te rozmowy i te propozycje z ich strony odbiegają od moich koncepcji, no to staramy się oczywiście szukać konsensusu, chyba że tego konsensusu się nie da znaleźć, bo tak jak pan redaktor powiedział, czasami są radni, którzy już można powiedzieć sobie z góry wiemy, że będą na nie. Chyba żebyśmy w tym budżecie, no obojętnie co byśmy tam wpisali, to będą na nie, no bo taką mają filozofię, taką mają koncepcję na funkcjonowanie w tym samorządzie.
Ale tu bywa tak, że jest rozmowa i okej, ta część jest dobra, a tutaj może jakieś zmiany należałoby wprowadzić. Jak taka dyskusja wygląda?
Radni mają możliwość, zgodnie z procedurą budżetową, przedkładania swoich wniosków. Takie wnioski już zaczynają się pojawiać. Mamy pierwsze czytanie budżetu przed świętami. Wówczas te wnioski będą przedstawiane, będą głosowane. I tak naprawdę wówczas też ta dyskusja się wywiązuje. Oczywiście te spotkania kuluarowe, przepraszam, które odbywamy gdzieś w gabinecie, to pojawiają się różne propozycje, różne koncepcje, zwracanie uwagi na różne aspekty tego budżetu, ale tak naprawdę najistotniejsze są oprócz tych rozmów, no to są wnioski, które radni powinni przedstawić na sesji. Wówczas pokazują, że no, według nich ten budżet wymaga korekty. Ale to trzeba pokazać też jako korektę, bo tutaj mówimy o wnioskach, w których wskazuje się jakieś inwestycje, no ale też się zdejmuje jakieś inwestycje albo środki, no bo wiemy o tym, że tutaj nie mówimy tylko o wnioskach intencyjnych, bo takich to można byłoby i setki przedstawić, no ale mówimy tutaj o budżecie, gdzie są cyfry i wszystko się musi zgadzać. Budżet jest opiniowany przez RIO. My ten budżet musimy wykonać i musi być on realny.
Czyli wszystko przed nami.
Zgadza się.
Dziś Mikołajki. Jakie atrakcje czekają najmłodszych mieszkańców Łomży?
Mikołajki już od wczoraj w Hali Kultury. Ogromne zainteresowanie z naszych łomżyńskich szkół. Było zainteresowanie tak duże, że zdecydowaliśmy się, żeby te Mikołajki trwały 2 dni, bo w momencie, kiedy ogłosiliśmy, że Mikołajki jak w tamtym roku odbędą się w Hali Kultury, mamy 4 terminy po 6 grup, czyli w sumie 150 osób na każdą grupę, 600 osób, to za mało na takie miasto jak Łomża. W związku z tym zdecydowaliśmy się, żeby już od 5 trwały Mikołajki, fajne atrakcje, nawiązanie do motywów Krainy Lodu, Mikołaj oczywiście, pisanie listów i inne oczywiście też nasze instytucje też przygotowują atrakcje dla najmłodszych, czy to MOSIR, czy MDK DŚT. Więc myślę, że tutaj już zresztą dzieciaki świętują, więc jest na pewno co robić w naszym mieście, a też szereg atrakcji same szkoły przygotowują i tutaj wielki też ukłon i podziw dla właśnie nauczycieli, którzy też kreatywnie sami próbują też ten czas wygospodarować dla swoich najmłodszych.
A też słyszałem, że trwają negocjacje z prawdziwym świętym Mikołajem.
Nie wiem, czy trwają negocjacje są to w firmach albo z radnymi czasami, tak, w kontekście szukania tego.
Trwają intensywne rozmowy, żeby przyleciał do nas, może w ten sposób.
Oczywiście, no tak, ja myślę, że chyba każdy już stara się, bo święta coraz bliżej, więc ten list do świętego Mikołaja trzeba napisać i też Mikołaja o coś poprosić. Ja taki list dzisiaj z rana napisałem do świętego Mikołaja z Laponii z prośbą, żeby przyleciał do Łomży i żeby odwiedził tysiące dzieci, które czekają przecież z utęsknieniem na wizytę świętego Mikołaja, więc mam nadzieję, że Mikołaj odpowie na ten list i do Łomży przyleci i odwiedzi nasze dzieci.
To już na koniec, jak zawsze przy okazji naszego spotkania, muszę zapytać o ŁKS Łomża. Czy ŁKS zakończył rundę na ostatnim miejscu, czy ŁKS utrzyma się w trzeciej lidze?
No już niżej się nie da, tak? Więc gorzej nie będzie na pewno. Więc tak by to jest prognostyk i oczywiście tak pół żartem. Myślę, że tutaj ta przerwa zimowa wpłynie na to, że ŁKS się zmobilizuje, jest nowy trener, jak to się mówi, nowe rozdanie też dla wielu zawodników. I mimo tego, że wiemy, że na pewno będzie trudno, bo już sam początek będzie trudny, pierwsze mecze są z trudnymi rywalami, ale jest potencjał, to co ostatnio w studiu mówiłem, że jest potencjał w naszych zawodnikach, kwestia ułożenia, mentalnie też oczywiście podejście do zawodników. No i jeżeli jedne, drugie zwycięstwo będzie pod rząd, to też myślę, że mentalnie wzmocni naszych chłopaków i się utrzymają, bo tutaj na to wszyscy liczymy. Stąd między innymi też i wsparcie miasta, które jest i daje gwarancję na pewnej stabilności i działalność zarządu, a oczywiście no, wyniki już są na boisku i tutaj to piłkarze muszą starać się wygrywać te mecze. No tak, żeby chociaż ta trzecia liga została w Łomży i tutaj, żebyśmy mogli w następnym sezonie też cieszyć się z wizyty takich klubów, a nie już klubów z naszej podlaskiej ligi, więc myślę, że tutaj nasze miejsce jest na przynajmniej poziomie tej trzeciej ligi. Oczywiście mówimy o czymś więcej, ale póki co na razie skupmy się na tym, żeby tą trzecią ligę utrzymać i żeby chłopacy ładnie grali, żeby kibice przychodzili, bo piłka nożna jest dla kibiców, więc wszystkim nam zależy na tym, żeby te widowiska były na takim poziomie, żeby gromadziły jak największą liczbę naszych łomżyńskich kibiców.
Pan pisał list do Mikołaja, żeby Mikołaj tutaj przyleciał. Może zarząd ŁKS-u napisze list do Mikołaja, prosimy o utrzymanie się w trzeciej lidze. Jakby można było, to pewnie by tak napisali. Prezydent Łomży Mariusz Szanowski był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
Nasz gość dnia.